Objawy kryzysu w III Rzeczypospolitej. Mówi się, że fala kryzysu ominęła Polskę. Niektórzy tłumaczą to niezwiązaniem się ze sferą euro. Inni zauważają, że kryzys w Polsce trwa od chwili, gdy neoliberałowie, czy neoliberalni, ja powiem wręcz oszuści, doszli do władzy, wspierani przez układy mafijne, postuboskie i różnych innych skoncentrowanych wydrwigroszy. W polityce neokolonizacji naszego kraju niektóre korporacje zagraniczne wzięły udział lub biorą udział. I to jest sytuacja, która wpłynęła na to, co określamy również kryzysem. Ale tymczasem spójrzmy na tą sytuację jeszcze z innej strony. Otóż moim zdaniem trwa ciągle kryzys państwa bez koncepcji społeczno-gospodarczej Polski. Polski postkomunistycznej. Trwa kryzys woli jednostek i grup patriotycznych i przedsiębiorczości gospodarczej. Obezwładnionej konsumeryzmem, prywatą i materializmem praktycznym. W ciągu ostatnich 20 lat nie udało się otworzyć elity walorów, która nie dążąc do władzy politycznej, narzucałaby swój etos wraz z myśleniem docelowym w odróżnieniu od myślenia skutkowo-przyczynowego rozpowszechnionego wśród myślących ludzi w Polsce, w tym także niestety ludzi Kościoła. Tutaj pozwalam sobie na tą uwagę, zapatrzony ciągle we wspaniałych i zwycięskich przywódców ducha i energii, czynu, jak na przykład ludzi z końca zaboru pruskiego w Wielkopolsce i na Pomorzu, księdza arcybiskupa Stableskiego, księdza Wawrzyniaka, kardynała Chlonda, prymasa Wyszyńskiego, to już są nowsze czasy, wreszcie kardynała Wojtyły i arcybiskupa Tokarczyka. Pozwalam sobie wymienić tylko niektórych, zauważając jednocześnie, że wobec dynamizmu Jana Pawła II wielu hierarchów poczuło się, jak gdyby, proszę mi darować to, zwolnionych od walki o kształt bytu narodowego i tożsamości narodu po niewoli komunizmu. I tutaj chcę przypomnieć, że we wrześniu 1939 roku kilku rannych oficerów w szpitalu ujazdowskim w Warszawie, faktycznie będących w niewoli, wyzwoliło energię twórczą dużej części społeczeństwa polskiego i rzuciło ją patriotycznej części tego społeczeństwa do wykorzystania w ruchu twórczego oporu, nie tylko zbrojnego, lecz także kulturowego. Myślę tutaj o organizacji Związku Walki Zbrojnej, przekształconej później w Armię Krajową. Dzięki zaimportowanym z Zachodu sternikom świadomości publicznej udało się ochlokratom wmówić dużej części społeczeństwa polskiego, że jesteśmy zieloną wyspą, oszczędzoną przez zachodnią zawieruchę z jakichś bliżej nierozpoznanych powodów. Panuje szerzące się przekonanie, że tym razem Polacy mieli szczęście, mimo nieudolności i niewydolności umysłowej i fizycznej rządzących i parlamentarzystów. Ekonomiści zakupieni przez rząd i rządzących oklokratów wyliczają bezczelnie, że o 15% wzrósł PKB polski, produkt krajowy brutto, na przestrzeni ostatnich 4 lat. 15% na przestrzeni 4 lat. Nie chcą jednak zauważyć rosnącej fali emigracji, bezrobocia, inflacji, obniżającego się stanu bezpieczeństwa, wzrastającej liczby samobójstw, przede wszystkim obniżającej się stopy życiowej około 80% społeczeństwa, dezorganizacji służby zdrowia, zaprzestania budowy infrastruktury, obniżającej się gwałtownie stopy dzietności młodych Polaków, demograficzny kryzys. Nie podnosi się także, że eksport z Polski jest w 85 czy 90% w rękach zagranicznego kapitału. Tutaj trzeba wspomnieć o tym, że ten kapitał korzysta bardzo z pomocy tak zwanych cen transferowych, umożliwiających wywóz zysków bez opodatkowania. Ten eksport z Polski, jak powiedziałem, w 80 czy nawet 90% w ramach zagranicznego kapitału, wspomaganego przez sektor bankowy, który nie jest zainteresowany wzrostem przedsiębiorczości i industrializacji i osiąga coraz większe zyski, ten sektor, i pogrąża się w amoku spekulacji i ograniczenia świadczeń dla przeciętnego obywatela, nie zachęcając do oszczędności. Kontroli państwa społecznej jest pozbawiona skarbowość, wymiary podatków, sądownictwo, jak i również mass media. Wszystkie gazety codzienne przecież poddane są kontroli obcego kapitału, za wyjątkiem naszego dziennika i kilku tygodników katolickich. Rolnictwo, mogące się stać motorem rozwoju naszej całej gospodarki, jest w totalnej zapaści, za wyjątkiem własności w rękach zagranicznych kapitalistów dopuszczonych do wykupu polskiej ziemi. Jakie możliwe są kroki dla uniknięcia kryzysu zachodniego, w cudzysłowie, który różni się od polskiego kryzysu, którego objawy przeżywamy i doświadczamy? Profesor Tadeusz Kowalik w 1955 roku najostrzej sformułował swoją opinię na temat neoliberalizmu, którego tezy wdrażane w polską gospodarkę stały się bezpośrednią przyczyną polskiego kryzysu. Nie rozwijając tematu, podkreślam jednak, jego przede wszystkim kulturowy charakter, dostrzegając wartości kultury polskiej jako skuteczną zaporę przed chorobami współczesnego kapitalizmu zachodniego. Profesor Kowalik napisał: najbardziej masowy ruch pracowniczy w Polsce dokonał przewrotu, z którego wyłonił się jeden z najbardziej niesprawiedliwych ustrojów społecznych, jakie zna historia powojennej Europy. Tyle profesor Kowalik. Przywrócenie sprawiedliwości społecznej w Polsce byłoby podstawowym celem budowy sprawiedliwej Polski, gdybyśmy przyjęli, kierując się wizją Feliksa Konecznego, polskie logos i etos, sprawiedliwość jako cel narodu, rozwój cywilizacji chrześcijańsko-klasycznej, łacińskiej, jako dalszego ciągu rzymsko-heleńskiej cywilizacji uprawianej na chrześcijańskim podłożu od tysiąca lat. Ale walka o byt naszego narodu musi być, jak zachęca Feliks Konieczny, tylko środkiem do celu, gdyż, jak dalej dowodzi ten myśliciel, narodowi nie mogą tylko przyświecać cele ekonomiczne, gdyż wówczas zbliża się do upadku, pisał w 21 roku profesor Feliks Konieczny. Sygnalizujemy tylko ten olbrzymi temat, wymagający oddzielnych rozważań, lecz, jak uważamy, podstawowy dla wszelkich dywagacji na temat rozpatrywany. Tutaj warto jeszcze podkreślić wypowiedzi profesora Kierzuna, który mówi o patologii transformacji, zwracając uwagę na specyfikę kulturową społeczeństwa polskiego, współczesnego społeczeństwa polskiego. I w związku z tym zwraca uwagę na ciągle niski poziom kadry politycznej i zarządczej, partiokracja i błędna metoda doboru kadry politycznej i administracyjnej, pisze profesor Kierzun. Niezbędny jest więc powrót do inteligentnego interwencjonizmu państwa w gospodarce wraz z odejściem od amerykanizmów, od amerykanizmu wyrażonego w trzech kanonach: prywatyzacji, deregulacji i globalizacji. Prywatyzacja i jej skutki gospodarcze, wykup polskiego potencjału przemysłowego ze względów konkurencyjnych, wymaga uczciwej analizy i rachunku zysku i strat. Winna zostać ograniczona prywatyzacja do polskich nabywców indywidualnych lub zbiorowych, myślę tutaj o akcjonariacie pracowniczym, uruchamiając także państwowe i bankowe kredyty inwestycyjne. Należy także uruchomić akcje fuzji większych firm polskich, aby zwiększyć liczbę wielkich firm polskich, zgromadzić największych przedsiębiorców działających w Polsce. I tacy istnieją już, na przykład chcę wskazać tu na firmę Solaris, która buduje bardzo dobre autobusy w Poznaniu, na firmę PESA, która produkuje tramwaje i wagony, wreszcie firmę Amicha jako sprzęt AGD. Tylko przykładowo wymieniam to. Energiczne podjęcie akcji zmniejszania wzrastającego długu publicznego są niezbędne. Podjęcie programu produkcji antyimportowej, reforma zbiurokratyzowanej administracji centralnej i wojewódzkiej. Trzeba zwrócić uwagę na 850 miliardowy dług publiczny i 700 miliardów zadłużenia prywatnego. Brak zachęt do oszczędzania publicznego i prywatnego. Proporcjonalnie duża grupa rencistów w Polsce, dużo większa niż w krajach Europy Zachodniej. Energiczne podjęcie akcji zmniejszania wzrastającego długu publicznego, podjęcie produkcji antyimportowej, reforma zbiurokratyzowanej administracji centralnej i wojewódzkiej, powtarzam się w tej chwili, to niezbędne kroki, które są potrzebne. Tak jak na przykład walka z bezrobociem. 3,5 miliona bezrobotnych i olbrzymia emigracja. Przede wszystkim ludzi młodych i wykształconych. Chodzi o uruchomienie robót publicznych na budowę infrastruktury, przede wszystkim na prowincji. Podjęcie programu ulepszania zarządzania publicznego, które ma charakter patologiczny, podnosi profesor Kierzun w znakomitej swojej książce, którą bardzo polecam, Patologia organizacji. Trzeba również zwrócić uwagę na stan zarządzania publicznego, tak zwany public management. Został on przez profesora, znowu Kierzuna, określony i wykazany drobiazgowymi badaniami jako patologiczny. Potrzeby jego naprawy, jak dotąd rządzący ochlokraci nie dostrzegli. Opinii publicznej przedstawiane są kłamliwe i niekompetentne wyniki różnych nienaukowo opracowanych analiz i diagnoz. Według naukowego instytutu w Lozannie i Curychu nasz kraj w badaniach miejsca w konkurencyjności światowej, w tak zwanym rankingu światowej konkurencji poszczególnych krajów, tak zwanej World Competitiveness, Polska znajduje się na 60 badanych krajów, ciągle na miejscach między 48 a 54. Za nami jest tylko Rosja i niektóre kraje afrykańskie. Niektóre. World Competitiveness Report, czyli ten raport o konkurencyjności, mógłby być świetnie wykorzystany do podjęcia szerokiego programu poprawy skuteczności międzynarodowej naszej gospodarki, czyli umiejętności, możliwości konkurowania z innymi krajami. Obserwacje autora niniejszych rozważań na temat polskiej organizacji zarządzania w polskich prywatnych przedsiębiorstwach wykazują, że poziom polskiej organizacji zarządzania jest znacznie niższy niż przedsiębiorstw w krajach Unii, nie mówiąc o liderach organizacji i zarządzaniu poza Europą. Oto kilka podstawowych słabości. Organizacji zarządzania, czyli inaczej managementu, nie traktuje się jako wiedzy i kunsztu niezbędnego do zajmowania stanowisk kierowniczych. Także sukcesy niektórych szefów polskich firm na rynkach zagranicznych albo krajowych nie są niestety oparte o wiedzę teoretyczną i praktykę w zakresie organizacji zarządzania. Świadczy o tym czasokres trwania sukcesów i krótkie okresy zbliżającego się bankructwa. Znajomość marketingu, pojmowanego jako filozofia i technologia zarządzania rynkowego, ale w oparciu o etyczne zasady, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, jest w Polsce własnością, czy opanowana jest przez niewielu menedżerów na najwyższych szczeblach zarządzania, jak i też na szczeblach średniego zarządzania. Działanie na rynku w najrozmaitszych segmentach z reguły nie jest w rękach menedżerów najwyższego szczebla, tylko rozdrobnione, co oznacza brak koordynacji i harmonizacji wysiłków. Badania rynkowe, po angielsku określane marketing research, prowadzone według zasad naukowych, są rzadkością w polskich firmach opierających swój sukces przede wszystkim na intuicji i tak zwanym goodwill, dobre zamierzenia. Firmy polskie nie korzystają także z pomocy wyspecjalizowanych firm badań rynkowych typu marketing research. Sektor tych wyspecjalizowanych firm nie rozwija się na naszym rynku. W Niemczech ponad 800 firm wyspecjalizowanych w tak zwanym Marktforschung, czyli badaniach rynku, niezależnie od przeszło 500 firm pośredniczących w eksporcie, pośrednictwa firm pośrednictwa eksportowego w Hamburgu i Bremen, obsługuje producentów i dystrybutorów. Przedmiot badań rynkowych, tak zwana Marktforschung, jest ważnym przedmiotem, wykładem na uniwersytetach i wyższych szkołach handlowych niemieckich, nie mówiąc o specjalistycznych kursach urządzanych na przykład przez izby przemysłowo-handlowe. Trzeba zwrócić uwagę, że ekspansja niemieckich firm w eksporcie i zajęcie drugiego miejsca w eksporcie światowym. Obecnie Niemcy spadły na trzecie miejsce dzięki działalności Chińczyków. było możliwe dzięki położeniu nacisku na decyzje rynkowe oparte o badania rynków, analizy popytu i podaży, cen, konkurencji w najrozmaitszych przekrojach. Niezależnie od tego sektora usługowego są w Niemczech rozbudowane statystyki w różnych przekrojach dla celów eksporterów, z reguły podejmowane przez różne stowarzyszenia branżowe. Na przykład świetne są statystyki opracowywane przez Związek Eksporterów Obrabiarek. Tak samo decyzje w zakresie polityki gospodarczej w Niemczech oparte są o badania niezależnych instytutów naukowych. Tak zwana Rada Mędrców z 5 niezależnych instytutów występuje jako oficjalny krytyk zamierzeń i pociągnięć i działań rządu niemieckiego. Zastanawiam się jeszcze nad inną przyczyną niskiej konkurencyjności działań rynkowych polskich firm, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Kiedy jakość produktu odpowiada wymogom rynku, to jest efektywność tych firm, obserwujemy jednak odejście w zarządzaniu od planowania jako rzekomo socjalistycznego instrumentu. W skutecznie zarządzanych firmach kapitalistycznych o wysokim stopniu konkurencyjności koncepcja zarządzania marketingowego przyspieszyła i utwierdziła planowanie jako ważną funkcję rządzenia całym procesem technologicznym, tak zwanym łańcuchem technologicznym. Jako zintegrowanym procesem obejmującym wszystkie fazy produkcji i wymiany, począwszy od pomysłu o produkcie, badań rynku, rozwoju produktu, analizy cen, kanałów dystrybucji, ośrodków komunikacji rynkowej. Plan marketingowy w firmach kapitalistycznych staje się planem głównym, decydującym o kształcie planów produkcji, zaopatrzenia, finansów, zatrudnienia, wprowadzania marki produktu i wszelkich innych pociągnięć czy działań na rynku, na przykład reklamy i public relations. W praktyce niektórych firm niemieckich przez planowanie marketingowe rozumie się długookresowe programy strategiczne, zachowania wobec konkurencji, inaczej mówiąc, wobec konkurentów, uwzględniając jednak cykl życiowy produktów. Jest to więc antycypowanie i skwantyfikowanie ustalania drogi w przyszłości. Drogi w przyszłości, co charakteryzuje firmy niemieckie w odróżnieniu od wielu amerykańskich firm kierujących się krótkim okresem czasu w taktyce rynkowej i w zdobywaniu zysków. System planowania według rynków geograficznych pozwala na kupiecką integrację wysiłków akwizycyjnych, dostosowywania się do wymagań poszczególnych klientów i zwiększanie puli wartości dodatkowej dla klienta. Zaniechanie preparacji decyzji o charakterze marketingowym poprzez procesy planowania skazuje firmę sprzedającą na działania nieskoordynowane, nieprzemyślane w obliczu klienta i niemotywujące należycie personelu firmy. Bez systemu planowania strategicznego niemożliwe jest zwiększenie konkurencyjności, world competitiveness polskich firm, zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. Innym niedociągnięciem organizacyjnym i błędem w zarządzaniu polskimi firmami jest w porównaniu do firm zachodnich niedostateczna harmonizacja, czyli zgodność struktur organizacyjnych i kontrolowanych z celami strategii rynkowych. Harmonizacja nie gwarantuje wprawdzie wysiłków nie gwarantuje wprawdzie wyników, lecz może sprawić, lub jej brak, że wyniki będą mierne, najlepiej nawet pomyślanym obiegu daremne. Zwraca na to uwagę wybitny ekspert w dziedzinie organizacji zarządzania, Peter Drucker, w swojej książce o znaczeniu klasycznym Praktyka zarządzania z 1994 roku. Struktury organizacyjne, trzeba jeszcze dodać, polskich przedsiębiorstw ciągle jeszcze kształtowane są według zaszłości historycznych, to znaczy nakazowego systemu nieracjonalnego do zmian rynkowych i wobec nieprzyjęcia strategii na rynkach. Dotyczy to także udziału państwa na rynkach zagranicznych, wsparcia przez państwo działań eksporterów. W jakości, raczej skuteczności zarządzania polskimi przedsiębiorstwami występuje rażąco widoczny brak funkcji korekty decyzji strategicznych, odpowiednio do zmian rynku i otoczenia. Treścią tej funkcji jest porównywanie zamierzeń na rynkach z wykonawstwem, przy czym podkreślić trzeba jego sprzężenie z planem, w którym określone byłyby cele, strategie, środki, instrumenty i warunki. Jest to, inaczej mówiąc, kontrola strategiczna, która doprowadza do zastępowania tradycyjnego myślenia w kategoriach wolumenu sprzedaży, myślenia w kategoriach zysku i kosztów, w kategoriach dostarczenia, zamiast w kategoriach dostarczenia wartości klientowi. W tym momencie według tej funkcji analizuje się siłę i oddziaływanie marki towarowej na tle konkurentów. Wręcz z pewnym, nawet powiedziałbym, bólem trzeba dostrzec, że w procesach zarządzania i organizacji polskich przedsiębiorstw nie wprowadzono istotnych modyfikacji. Miejsce w światowym rankingu przedsiębiorczości i konkurencyjności, co w istocie badania Lozańskiego Instytutu oceniają ten stan, jest ciągle niezwykle niskie. Jest to zdecydowane opóźnienie cywilizacyjne i kulturowe, które nie gwarantuje wyjścia z recesji, w którą zdecydowanie wchodzimy. Należy w tym momencie podkreślić, że recesja zaczyna się w przedsiębiorstwach, których podaż na rynku zmniejsza się niemalże raptownie z dnia na dzień. Trzeba z całą stanowczością stwierdzić, że firmy prowadzone lub regularnie korzystające z badań rynkowych typu marketingowego, tak zwanego marketing research, są w stanie, powtarzam z całą odpowiedzialnością, przewidzieć tendencje prowadzące do spadku popytu na własny produkt i podjąć operacje zmniejszające na zagrożenie lub nawet eliminujące je, jeżeli nie całkowicie, to w skali zabezpieczającej dalszą rentowną egzystencję firmy. Szczegółowe obserwacje firm zagranicznych, dużych i małych, potwierdzają te spostrzeżenia. W warunkach chaosu rynkowego, tak można określić obecną sytuację na rynku światowym, menedżer, zwłaszcza szef firmy, zaangażowany w proces organizacji zarządzania firmą, musi być oparty w swoich decyzjach o wszechstronną wiedzę o rynku, to znaczy o tendencjach w układach podaży i popytu, o cenach i konkurentach, wraz z solidną informacją o konsumencie, czyli ostatecznym kliencie. I tutaj wypada mi przypomnieć uwagę Jana Pawła II w encyklice Centesimus Annus, który stwierdził, że w nowoczesnym przedsiębiorstwie wiedza, tutaj autor tej encykliki nie dodał wiedza rynkowa, jest podstawowym instrumentem działania na rynku i konkurowania, skutecznego konkurowania i jednocześnie zabezpieczania potrzeb spełniania potrzeb konsumentów. Innym zagadnieniem niezwykle istotnym dla powodzenia firmy jest orientacja całej firmy na popyt. I to podkreślam. Łącznie chodzi tutaj z aparatem produkcyjnym. Te cele może zabezpieczyć odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwa, które działa na rynku, które ma wpływ na produkcję. I traktowanie własnej podaży jako zdecydowanie pochodnej wobec tej pierwszej wielkości. Orientacja firm zachodnich na podaż jest jedną z przyczyn recesji. Powtórzę. Orientacja firm zachodnich na podaż jest jedną z przyczyn recesji. Popyt zaś pozostaje niezaspokojony na wielu rynkach, w wielu odcinkach. Na przykład w Polsce, sięgnijmy tylko do budownictwa, istnieje popyt olbrzymi, który ciągle jest niezaspokojony. Orientacja całej firmy, łącznie z aparatem produkcyjnym, na popyt i traktowanie własnej podaży jako zdecydowanie pochodnej wobec tej pierwszej wielkości, to między innymi jest możliwość ominięcia tego niebezpieczeństwa, które na rynkach grozi tym, którzy nie doceniają, że popyt wyraźnie się obniża. W tej orientacji przedsiębiorczej dodatkowe wartości, które muszą być wykoncypowane i wyprodukowane przez firmy, mają decydujące znaczenie. Nowej ważności nabiera wobec tego zarządzanie marką lub jej produktami. Motywacji działań na rynkach i w sferze produkcji przystosowanie jako złożona kategoria myślenia i działania staje się jednym z czynników współdecydujących o egzystencji firmy na rynku. Przystosowanie. Wiele lat temu klasyk organizacji zarządzania, Harrington Emerson, w swych słynnych 12 zasadach wydajności wydanych w 1913 roku, z których korzystali również polscy prakseolodzy, propagował pionierską ideę jako podstawowy czynnik wytwórczy obok pracy, kapitału i ziemi. Idee tworzą bogactwo, które muszą uwzględniać warunki przystosowane, uwzględniające czas, wysiłek i koszty. Te zasady tłumaczyłem jako tworzenie nowych kombinacji struktur zewnętrznych z wewnętrznymi w nowych kombinacjach, czyli harmonizacja struktur zewnętrznych ze strukturami wewnętrznymi. Chodzi oczywiście o przystosowanie nieintuicyjne i pierwotne, które jest na ogół podejmowane odcinkowo incydentalnie, lecz całościowe, systemowe i zorganizowane, celowe, stanowiące aspekt świadomego zachowania się i wobec tego przemyślanej polityki zbytu i produkcji całej firmy, wszystkich jego funkcji. W okresach prosperity przystosowanie i jego wdrożenie oddziaływane było uważane jako problem marginalny i incydentalny, nie zajmujący najwyższego kierownictwa firmy. A więc w okresach prosperity przystosowanie i jego wdrożenie traktowane było wówczas jako problem marginalny. W moich badaniach nad przystosowaniem rynkowym trafiłem na opinię jednego z liderów wielkiego biznesu, że przystosowanie trafne i wobec tego skuteczne jest tajemnicą skutecznego managementu na rynkach międzynarodowych. Badania na temat przystosowania i oddziaływania rynku zostały przeze mnie zrelacjonowane w mojej pracy o zarządzaniu marketingowym wydanym już w 1988 roku. I teraz zamiast podsumowania, na koniec moich rozważań na temat tak zwanego kryzysu, w rzeczywistości recesji, należy podnieść znaczenie działań zorganizowanych i kooperacyjnych przedsiębiorców w czasie recesji. Czyli recesja, którą przeżywamy, która jest widoczna również w naszym kraju, ważne są działania zorganizowane i kooperacyjne przedsiębiorców. Firmy zachodnie w krajach charakteryzujących się najskuteczniejszym zarządzaniem i organizacją integrują się w instytucje prawa publicznego i wobec tego wykorzystują zbiorową wiedzę o rynkach, doświadczenie w działaniu w różnych warunkach kulturowych i koniunkturalnych, eliminując konkurencję pozbawioną zasad fair playu, bardzo istotne w Polsce, wspierając się w zarządzaniu etycznym i wskazując sobie wzajemne przede wszystkim potrzeby, życzenia i preferencje konsumentów. Wymaga to zaspokojenia i zapewnienia, wymagających w ten sposób i zapewniających efektywność finansową. W naszym kraju po 1989 roku, mimo dwukrotnych podejść i opracowania projektów ustaw o izbach przemysłowo-handlowych jako kooperacyjnych zrzeszeniach przedsiębiorców, nie udało się zwalczyć przeciwników nowoczesnego fundamentu gospodarczego rozwoju w gospodarce rynkowej. Tak trzeba bowiem traktować zrzeszenia producentów i twórcy ochlokracji w Polsce nie chcą dotąd uznać, że podstawowego faktu, że przedsiębiorstwa tworzą gospodarkę narodową, a tylko efektywnie i zgodnie z normami etycznymi efektywnie działająca gospodarka narodowa zapewni społeczeństwo taki poziom i jakość życia, do którego nasze społeczeństwo polskie aspirujące w oparciu o kulturę tysiącletniego narodu i państwa. Powtarzam, że w Polsce nie chce się uznać, że podstawowego faktu, przynajmniej nie słychać tego ze strony rządzących, że przedsiębiorstwa tworzą gospodarkę narodową i tylko efektywnie i zgodnie z normami etycznymi efektywnie działająca gospodarka narodowa zapewni społeczeństwu taki poziom i jakość życia, do którego nasze społeczeństwo polskie aspiruje w oparciu o kulturę tysiącletniego narodu i państwa. Rozważając sposoby, strategie i koncepcje wyprowadzenia Polski z recesji i uniknięcia kryzysu typu zachodniego, trzeba zauważyć, że izby przemysłowo-handlowe jako obligatoryjne integracje przedsiębiorców przyczyniły się w krajach, które przyjęły francuski model tego samorządu gospodarczego do rozwoju, do dynamicznego rozwoju eksportu tych krajów, powiększenia ich udziału w międzynarodowym handlu. Przez różne działania wspomagające przedsiębiorców i poprzez udział w tworzeniu prawa korzystnego dla przedsiębiorców, informacje, doradztwo, szkolenie, kontakty, nadzór nad szkolnictwem zawodowym, świadczenie usług doradczych dla administracji państwowej, działania w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji, niemiecki Związek Izb Przemysłowo-Handlowych i Izby Regionalne w Landach przyczyniły się przede wszystkim do zajęcia przez Niemcy trzeciego miejsca w handlu światowym, 7,4%, z 931 miliardami dolarów w 2009 roku. Po USA 12,74% oraz Chinach 8,0%. Także czwarte miejsce Francji, 4,451 miliardów dolarów w eksporcie światowym, Holandii 3,5, Włoch 3,2, Hongkongu 2,6, Szwajcarii 1,2. To są wszystko dowody, że przedsiębiorcy zrzeszeni, przedsiębiorcy, którzy wspólnie wchodzą do handlu światowego, mogą sobie dać radę, unikając w ten sposób kryzysu, i wchodząc jedynie w sytuację, gdzie trzeba wyraźnie, zupełnie pracować nad popytem. Popytem, który jest niezabezpieczony w wielu, sferach. Podkreślić należy duży udział małych i średnich przedsiębiorstw, na przykład w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech, w handlu światowym. U nas małe przedsiębiorstwa nie liczą się właściwie zupełnie w handlu światowym. Również przede wszystkim ważne jest spojrzenie na możliwości rozwoju rolnictwa. I tutaj należałoby powołać izby rolnicze jako instytucje prawa publicznego, a więc posiadające określoną władzę powierzoną jej przez obowiązujące prawo, a więc działające na tej samej płaszczyźnie konstytucjonalnej, co organ administracji lokalnej czy władze danego obszaru, stając się rzeczywistym reprezentantem rolników, pełniąc funkcję reprezentanta tego środowiska. Próbując podsumować, trzeba powiedzieć tak, próbując podsumować te rozważania, które mam nadzieję nie znużyły Państwa, kryzys lub recesja zaczyna się i kończy się w przedsiębiorstwie. Podkreślam to zupełnie wyraźnie i dlatego tyle czasu poświęciłem przedsiębiorstwu i zarządzaniu tym przedsiębiorstwem. Drugi, przedsiębiorcy winni stać się w Polsce elitą promującą zjawiska, nowe zjawiska gospodarcze, wyciągającą wnioski organizacyjne i sugerującą rządowi rozwiązania, zmieniając, usprawniając organizację zarządzania, korygować winny i doradzać parlamentarzystom, i wreszcie warunkiem ich skuteczności jest działanie zorganizowane w instytucjach typu, instytucjach podlegających prawu publicznemu. I wreszcie trzeba stwierdzić, że recesja wymaga spojrzenia na popyt, czyli chodzi o orientację na popyt, i to orientację na popyt i rządu, i parlamentu, i przedsiębiorstw. Popyt społeczeństwa, czy on został zabezpieczony, czy on może być zabezpieczony, jak wyglądają warunki zabezpieczenia tego popytu. I wreszcie ważne jest, na co zwracał uwagę nasz wybitny myśliciel, profesor Koneczny, myślenie celowe, a nie skutkowo-przyczynowe w oparciu o wiedzę, aby ożywić i odzyskać znowu gospodarkę i skuteczność działań na rynkach międzynarodowych. I wreszcie ważne jest, aby cele działalności gospodarczej były podbudowane moralnością chrześcijańską. Wdrażanie moralności chrześcijańskiej do przedsiębiorstwa pięknie propaguje, ale nie tylko propaguje, tylko zaleca i wskazuje Jan Paweł II w swojej encyklice Centissimus Annus, która doskonale nadaje się do ulepszania naszej gospodarki i dania sobie rady z recesją. Dziękuję za uwagę. Gdzieś tu trzeba zamknąć teraz ten cały interes, ale gdzie, to ja nie wiem. Wobec tego nie zamknę tego interesu, bo nie umiem, nie chcę tu nic popsuć. Chyba tu coś leży, ale to tam jest pana dziekana, czyli nie chcę tego, broń Boże, w jakiś sposób tam... A właśnie, tak. Opracowanie moje oczywiście wymaga jeszcze dalszych prac, dalszych wysiłków. Podkreślić chcę tylko jedno, że nie mamy do czynienia z kryzysem. Mamy kryzys woli, mamy kryzys działań przemyślanych, kryzys zorganizowanego działania. Natomiast zjawiska, które obserwujemy na rynku, możemy ewentualnie określać jako recesję. Czyli zmniejszenie się popytu jest oczywiście zjawiskiem recesyjnym, któremu można przeciwdziałać chociażby przez bardziej wycelowane na potrzeby konsumentów produkty. Dziękuję.